Słowem o Tańcu to podcast, w którym będziemy poznawać historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Jest ze mną Ula Afrofrytz, która choć urodziła się na naszej środkowo-europejskiej szerokości geograficznej, to rozmowa z nią przeniesie nas na słoneczne Karaiby, skąd zdaje się pochodzić jej absolutnie nietutejsza aura. Ula jest prekursorką i promotorką dancehallu w Polsce. Od wielu lat zaraża tym stylem tańca poprzez warsztaty, konkursy czy festiwale. Sama jest zdobywczynią bardzo wielu nagród w Polsce i za granicą, w tym wicemistrzostwa świata na zawodach International Dancehall Queen w Montego Bay na Jamajce. Na swoim koncie ma występy z takimi słowami sceny dancehall jak Beanie Man czy Busy Signal oraz występy i teledyski z Mariką, Junior Stressem oraz Donatanem i Cleo. Szerszemu gronu odbiorców dała się poznać poprzez swój pamiętny występ w drugiej edycji Mam Talent. W ostatnich latach, częściej niż na Jamajce, można ją spotkać na wyspach Trinidad i Tobago, skąd wywodzi się Soka, o której dzisiaj też nam opowie. Cześć Ula.
Cześć, bardzo mi miło, że dzisiaj tutaj u Ciebie goszczę.
Ja również cieszę się Ciebie widzieć i te Twoje kolory, które od razu do lata nas przybliżają.
Tak, staram się doładowywać takimi właśnie elementami, zwłaszcza jak nie ma słońca.
Tak, no ostatnio nawet na troszkę jest, ale tak. Tutaj weszłaś słonecznie też w swoim kolorowym stroju. I powiedz mi, bo wiemy już, że nie pochodzisz z Jamajki.
No nie, tak się zdarzyło, że nie pochodzę.
Powiedz mi, skąd pochodzisz i skąd w ogóle u Ciebie odkrycie dancehallu, zarówno muzycznie, jak i tanecznie?
Pochodzę z Polski, a dokładnie pochodzę ze Świdnicy. To jest miasto na Dolnym Śląsku, bardzo piękne, malownicze. Zapraszam przy okazji wszystkich. Uważam, że Dolny Śląsk jest naprawdę fajnym miejscem na mapie Polski, które warto właśnie odwiedzić. A te karaibskie wszystkie moje zajawki w jakiś naturalny sposób się pojawiły w moim życiu. Sam taniec pojawił się, jak miałam 4 lata, dzięki mojemu bratu i mojej mamie, bo mój brat starszy 4 lata, Wojciech, chodził na zajęcia taneczne, więc gdzieś tam obserwowałam z boku, jak chodziłam z mamą na te zajęcia, jak czekałam na Wojtusia. Takie moje pierwsze wspomnienie taneczne, no to była Lambada i puszczana jeszcze na winylach wtedy w domu. Ta piosenka bardzo mocno na mnie działała, chociaż miałam tam kilka latek, to pamiętam, że próbowałam już gdzieś tam się poruszać do tego. Moja mama chyba to zauważyła, że chyba mam tam też dryk jakiś taneczny i zapytała się, czy bym chciała iść na zajęcia taneczne, tak jak Wojtuś. No i ja nie wiedzieć czemu, znaczy wiedzieć, no bo byłam bardzo wstydliwym dzieckiem, strasznie się rozpłakałam i nie chciałam. Ale po chyba jakimś takim małym przemyśleniu przyszłam do mamy, powiedziałam, że dobra, spróbuję. No już po tych pierwszych zajęciach to no złapałam bakcyla i chciałam zostać już na sali.
A skąd dancehall i w ogóle tak muzycznie i tanecznie, no bo domyślam się, że w Świdnicy nie było nikogo, kto mógłby Cię uczyć, do kogo mogłabyś się zapisać na zajęcia, więc powiedz nam, skąd w Świdnicy dancehall?
No działo się tak, że ja przechodziłam przez wszystkie możliwe style taneczne, jakie można sobie wyobrazić i gdzieś szukałam po prostu tego, co obudzi we mnie jakieś ukryte jeszcze emocje i taką kobiecą energię. Przede wszystkim zwróciłam uwagę na muzykę. Gdzieś tam zaczęłam poznawać piosenki dancehallowe, jeszcze nie wiedząc wtedy, że to jest dancehall, czy sokowe, jakieś rytmy karaibskie. Był też moment, kiedy zaczął wchodzić tutaj też do nas Sean Paul ze swoimi teledyskami i muzyką. I zawsze te takie karaibskie rytmy, gdzieś, które gdzieś słyszałam, czy nie wiem, czy na imprezie, chociaż byłam jeszcze wtedy dosyć młoda, ale gdzieś tam się przewijały, czy w telewizji, no to moje ciało i w ogóle ja nie reagowałam w taki sposób na żaden inny rodzaj muzyki. Po prostu mogłam tańczyć godzinami, wykonywałam ruchy, które gdzieś tam były podobne właśnie do tych dancehallowych i sobie nie zdawałam nawet sprawy, że to są ruchy dancehallowe. Naśladowałam też dziewczyny z teledysków. No i chyba też takim przełomowym momentem było, jak wszedł na większą skalę internet i zobaczyłam filmy dziewczyn właśnie z Jamajki i poczułam, że to jest to i ja chcę to robić. I zaczęłam później po prostu grzebać w internecie, czytać, dowiadywać się, że dancehall nie jest nie tylko muzyką, ale też jest stylem tanecznym, który ma swoje kroki, które mają swoje nazwy. To wszystko było na maksa dla mnie fascynujące. z tyłu głowy był pomysł, że muszę zrobić wszystko, żeby kiedyś na tą Jamajkę po prostu polecieć i nauczyć się i poznać tą kulturę od źródła.
A mieszkając jeszcze w Świdnicy, ucząc się, też chodziłaś do szkoły muzycznej?
Tak, chodziłam też do szkoły muzycznej i generalnie początkowo i tańczyłam i chodziłam do szkoły muzycznej i no w pewnym momencie było to trochę obciążające. Ja miałam też to szczęście, że moi rodzice nigdy mnie do niczego nie zmuszali i oni zawsze reagowali na to, co chciałam im zakomunikować w pewnym sensie, bo zarówno było z tym tańcem, no jak zobaczyli, że tam tańczę do tej lambady i w ogóle poruszam się do muzyki, no to moja mama zapytała, czy chcę iść na zajęcia. To nie było na zajęcia, masz iść na zajęcia taneczne i tak dalej. I podobnie było ze szkołą muzyczną, bo zaczęłam biegać po domu z poduszką i patykiem i udawałam, że gram na skrzypcach. Do tej pory nie pamiętam, gdzie ja zobaczyłam w ogóle kogoś grającego na skrzypcach. No i po prostu moi rodzice zapytali, czy bym nie chciała spróbować się nauczyć właśnie na takich prawdziwych skrzypcach grać. No ja byłam zachwycona. Miałam chyba 6 lat wtedy. No i poszłam na egzamin, dostałam się do szkoły muzycznej i uczyłam się na tych skrzypcach, jeździłam nawet na jakieś konkursy i w pewnym momencie był taki okres, że zastanawiałam się, czy tą szkołę muzyczną dokończyć, bo czułam się troszkę obciążona, bo to ma się szkołę normalną, szkołę muzyczną, tańce. No ale stwierdziłam, że zostały mi 2 lata szkoły muzycznej, więc na 2 lata porzuciłam taniec, żeby dokończyć szkołę muzyczną, zdać egzaminy. Ale później jak zdałam egzamin, to wiedziałam, że pierwszą rzeczą, do której chcę wrócić, to jest taniec. I mega mi szkoła muzyczna pomogła. Jestem mega wdzięczna za to, co się tam nauczyłam. I wiem, że dzięki temu też inaczej słyszę muzykę, potrafię ją rozłożyć też na części pierwsze. Ułatwia mi to też robienie choreografii i sam taniec. Więc te 2 elementy no, bardzo mi pomogły w tym rozwoju.
A kiedy już kontynuowałaś swój rozwój taneczny, to rozumiem, że poza Świdnicą zaczęłaś szukać środowisk tanecznych, no bo wtedy to też jeszcze tak właśnie zdałam sobie sprawę, jak mówiłaś, że jak ty zaczęłaś tańczyć dancehall, to jeszcze nie było YouTube'a.
To prawda, więc... to prawda, gdzieś tam, no więc, tak.
Więc skąd się uczyłaś, jak jeszcze nie było YouTube'a, jak sobie szukałaś takich środowisk tanecznych, które jakby też biorąc pod uwagę to, że no w Polsce po prostu wtedy jeszcze tego nie było, no nie można było się zapisać tak po prostu na zajęcia, to gdzie się uczyłaś?
Tak, no generalnie jak nie było jeszcze YouTube'a, to przede wszystkim jak uczyłam się właśnie z jakichś źródeł po prostu, byłam samoukiem w większości też opcji takich dancehallowych zwłaszcza, no to oczywiście teledyski różnego rodzaju, wtedy jeszcze tam nie wiedziałam za bardzo jak się dany krok nazywa. Też rozkładałam na czynniki pierwsze teksty piosenek i gdzieś tam wiesz, wnioskowałam, że dobra, to słowo to chyba będzie jakaś nazwa kroku tanecznego. No i później było szukanie, ale rzeczywiście było to już łatwiejsze jak wszedł YouTube, jak powoli się pokazywały też jakieś filmiki z imprez na Jamajce i też jakieś filmiki instruktażowe, więc ja tam, czy teledyski nawet, bo często w tych teledyskach jak był śpiewany dany krok, no to tancerze czy też osoby na tym teledysku pokazywały ten krok, więc można było się nauczyć. Ja bardzo dużo jeździłam też na warsztaty po różnych miejscach w Polsce, uczyłam się bardzo różnych styli tanecznych i czasami instruktorzy z zagranicy widziałam, że też gdzieś przemycali takie bardziej właśnie karaibskie rytmy i kroki, więc nawet czasami jak ktoś uczył choreografii hip-hopowej, no to gdzieś tam były jakieś kroczki takie już z naleciałością właśnie dancehallową. No ale prawda jest taka, że dopiero jak udało mi się gdzieś tam polecieć na Jamajkę, to poznałam tak, można powiedzieć, od kuchni i dopiero u źródła zobaczyłam, jak to wygląda i to była pierwsza taka naprawdę porządna lekcja też dla mnie.
A kiedy zdecydowałaś się po liceum wybrać miasto, do którego miałabyś się przeprowadzić do szkoły na studia, to czym się wtedy kierowałaś?
Szukałam miejsca przede wszystkim, gdzie jest dużo tancerzy i osób, z którymi mogłabym dzielić tą pasję i się rozwijać. I w liceum też zaczęłam startować w zawodach takich już dedykowanych trochę dancehallowych, jak właśnie Shekio Booty, czy właśnie pierwsze też takie zawody dancehallowe, dancehall queenowe w Polsce. No i też na tych zawodach poznawałam ludzi i podczas takich jednych zawodów poznałam ekipę Smooth Moves, która właśnie urzędowała w Trójmieście. No ja byłam na takim etapie, że wiedziałam, że chcę się wyprowadzić ze Świdnicy. Jeszcze nie wiedziałam, czy to będzie Wrocław, który jest blisko, czy Warszawa, czy Trójmiasto. Ale właśnie poznanie tych osób i oni też mi dali taką szansę, bo właśnie od jednej z dziewczyn, która prowadziła tą ekipę, dostałam też propozycję pierwszego teledysku, co było dla mnie takie wow, w ogóle mam 18 lat i pierwszy teledysk, to była w ogóle klasa maturalna, bo jakoś chyba po egzaminie zaraz jechałam do Wrocławia nagrać klip i to było dla mnie takie wow, chyba większy stres niż ta matura. No i od nich właśnie dostałam dużo ciepła i takiego, że jak kiedyś będziesz w Trójmieście, ale będziesz się chciała przeprowadzić, to dołącz do naszej ekipy. No i to mi dało, tak pchnęło, że kurde, no w sumie może spróbuję, co prawda daleko, ale to myślę, że też w takim nastoletnim czasie ma się taką myśl, żeby się wyprowadzić z domu jak najdalej i poznać to takie życie na własną rękę. Przeprowadziłam się właśnie do tej ekipy, tam też zaczęłam prowadzić zajęcia dla ludzi, no i rozwijałam się i bardzo dużo tańczyłam, to był mój okres taneczny, chyba najbardziej, jeden z bardziej rozwojowych, bo chodziłam na zajęcia codziennie od rana do wieczora na wszystkie możliwe style. Do tego prowadziłam zajęcia, chodziłam na imprezy, gdzie tańczyliśmy do białego rana, jeździłam właśnie na warsztaty. No ale w tym czasie też gdzieś tam mnie ciągnęło do Warszawy, bo w Warszawie odbywały się jedyne imprezy dancehallowe, Dancehall Masakra w środy w Mandali. To są już takie naprawdę historyczne, cudowne imprezy. Ja w każdą środę jeździłam tam na imprezę i wracałam pociągiem w 6-7 rano prosto do szkoły do Trójmiasta, bo robiłam tam szkołę wizażu i charakteryzacji. Więc gdzieś tam już wtedy, jak zaczęłam się bardziej dancehallowo spełniać i rozwijać, to już gdzieś tam ta Warszawa była z tyłu głowy, że chyba po Trójmieście Warszawa jednak.
Czyli kluczem do wyboru miejsca zamieszkania było to, gdzie można tańczyć dancehall.
Tak, dokładnie, dokładnie. I też takim właśnie... Jednym z wydarzeń, które mnie przekonały do tego, były zawody w Radomiu, to się chyba nazywało Pimps of Dancehall. Ja tam sędziowałam razem z Sonią Truszkowską i jeszcze jedną chyba z Oliwią Lucedarską, z tego co pamiętam. No i to były początki takich zawodów dancehallowych, ale poznałam tam właśnie i sound systemy polskie i ludzi, którzy gdzieś siedzą też muzycznie w tym dancehallu, zarówno wokalistów, jak i DJ-ów, MCs. Poznałam też mojego przyjaciela Piotra Kolona, którego zobaczyłam na scenie, który jak tańczył męskie kroki dancehallowe, ja byłam w takim szoku i z takim zafascynowanym patrzyłam na niego, że Jezu, ktoś po prostu kuma też kroki dancehallowe. No i to mnie też tak przekonało. Jak poznałam tych ludzi i właśnie większość była z Warszawy, to mówię, dobra, next stop w Warsaw.
Wspomniałaś o kilka takich słów padło, jak są systemy, jak kroki męskie, damskie w dancehallu, w ogóle czym jest dancehall. I teraz chciałabym zrobić takie powrót do podstaw, żebyś tym z nas, którzy dancehall kojarzą pewnie głównie z teledysków Shauna Paula, czyli na takim dosyć podstawowym poziomie, to żeby trochę więcej dać kontekstu, czym się różni przede wszystkim dancehall męski od kobiecego.
Generalnie jeżeli chodzi o dancehall kobiecy, czyli taki female dancehall, a może nawet bardziej dancehall queenstyle, bo w tym dancehall queenstylu można więcej różnic wyznaczyć. Dancehall queen style jest typowo kobiecym stylem, gdzie tancerki skupiają się na pokazaniu raz, że swoich skilli tanecznych, ale też akrobatycznych, bo to jest połączenie tańca też z różnym stawaniem na głowie, na przykład robieniu różnych ewolucji, czy też szpagatów, skoków na szpagaty. Z roku na rok to generalnie kreatywność tancerek rośnie też i trudność w ogóle wykonania tych różnych trików. Dużo też się wykonuje ruchów bioder, whine'ów, czyli takich okrężnych ruchów naszej miednicy, talii. Różne akcenty biodrami. To są ruchy, których panowie nie wykonują w taki sam sposób jak panie. Według mnie są bardziej męscy. Mają kroki, które mają swoje nazwy. Kobiece kroki też mają swoje nazwy, ale są no, bardziej właśnie kobiece, zmysłowe. Aczkolwiek to też zależy od okresu dancehallu, na jaki patrzymy, bo teraz troszkę to się zaciera i dziewczyny też walczą o swoją pozycję w dancehallu, więc tworzą też kroki, które spokojnie mogą też panowie wykonywać. Jak są bardziej złożone, można powiedzieć, że są takie mini rutynki, na które dawniej to krok był na przykład jak butterfly, bardzo prosty krok, gdzie kolana chodzą w środek zewnątrz, czyli pracują w taki, można powiedzieć, ruch skrzydeł motyla i plus pracują biodra i to już był krok, tak, dancehallowy, a teraz jednak na przykład jeden krok składa się na dwie ósemki. Jest dużo takich bardziej naocznych różnic, gdzie właśnie te większości kroków kobiecych rzeczywiście są takie sensualne, seksowne i panowie ich nie wykonują. Teraz w ogóle są tworzone kroki, które są mega trudne, tak? I jakby ciężko jest się ich nauczyć, patrząc na filmik, tak jak ja dawniej robiłam. I najłatwiej jest się po prostu nauczyć od twórcy, który wytłumaczy, który element jak wygląda, nie?
Czyli sam dancehall też przez te ostatnie kilkanaście lat się bardzo zmienił, bo ja się zatrzymałam na tym etapie, że są proste kroki typu właśnie butterfly, to też nie...
Tak, bardzo się rozwinął, chociaż też czasami powstają takie, ja to nazywam to social dances, czyli takie tańce, gdzie idziesz na imprezę, tancerz pokazuje dany krok i wszyscy potrafią go powtórzyć i się bawią razem i... Dla mnie to jest esencja dancehallu tak naprawdę, nie, że idę i po prostu odłączam się, odłączam głowę, świetnie się bawię, potrafię powtórzyć te kroki bez problemu i nie stresuję się, że czegoś nie umiem zrobić na przykład. A teraz jednak dużo ekip tanecznych tworzy no, dosyć trudne kroki, tak, żeby też się gdzieś tam przebić, pokazać i... Niekoniecznie to są takie kroki do zatańczenia przez każdego. Mm-hmm.
Bo właśnie o samej esencji takiej kultury, imprez i w ogóle dancehallu na Jamajce za chwilę jeszcze wrócimy. Zanim tego wrócimy, chciałabym, żebyś jeszcze nam odczarowała jedno słowo, które wspomniałaś, czyli sound systemy. Co to w ogóle są?
Sound systemy to jest chyba no, jeden z najważniejszych elementów tak naprawdę kultury tej dancehallowej, ale kultury też muzycznej Jamajki. W takim wolnym tłumaczeniu no, to jest jakby system nagłośnieniowy, czyli mamy głośniki, mamy DJ-kę, kable, no wszystko co, na co się składa system nagłośnieniowy. Ale jeżeli chodzi o kulturę jamajską dancehallową, to jest to grupa, którą tworzą DJ-e, MCs, osoby zajmujące się tym sprzętem i osoby, które grają imprezy. No i sound systemy odegrały ogromną rolę, jeżeli chodzi o street parties, czyli takie uliczne imprezy na Jamajce, jak i rozwój i popularność muzyki właśnie, czy reggae, ska, dancehallowej. Wyglądało to tak, że dawniej, zwłaszcza te biedniejsze grupy na Jamajce, no nie miały takiej dostępu do muzyki, niektórzy nie mieli w ogóle radia w domu, więc sound systemy rozstawiały sprzęt na ulicy i grały muzykę dla po prostu wszystkich. Ludzie się zbierali na ulicy, żeby posłuchać nowych tune'ów, nowych piosenek i żeby po prostu ta muzyka dotarła do wszystkich. I jakby kultura na maksa napędzała po prostu też rozwój dancehallu jako muzyki, ale też jako tańca.
Czyli do dzisiaj takie są ekipy, bo są ekipy, które tańczą i są ekipy, które tworzą muzykę, które jeżdżą po imprezach, rozstawiają swoje sound systemy, czyli to, jak rozumiem, zostało do dziś tak naprawdę.
Tak, jak najbardziej, zostało do dziś i ta kultura się rozwija. W Polsce mamy naprawdę super sound systemy, jak Dancehall Massacre, Sensitive, Splendid Sound, no wiele, wiele grup, które dbają o to, żeby utrzymać tą kulturę również w naszym właśnie kraju. Grają imprezy, często właśnie z chłopakami też gdzieś organizujemy jakieś eventy, żeby rozpromować kulturę karaibską, dancehallową tutaj u nas w kraju.
A czym jest ta kultura? Poza tym, że jest to taniec, poza tym, że jest to styl muzyczny, to czym jest dancehall na Jamajce?
Generalnie główne elementy wymieniłaś, czyli to jest muzyka, taniec. Tak naprawdę styl bycia sam Jamajczyków i osób siedzących właśnie w kulturze dancehallowej, dialekt, którym się też jakby porozumiewają. Sposób w ogóle mówienia, bycia, ubierania, wszystkie elementy, które sobie możemy wyobrazić, składają się właśnie na tą kulturę dancehallową. Wydaje mi się, że te wszystkie elementy nie potrafią bez siebie tak działać i też wydaje mi się, że jak ktoś wchodzi w tą kulturę, to ciężko jest na przykład akceptować jeden element, a drugiego nie. Jak już się wchodzi, to po prostu w całą kulturę.
Zaczęłaś też mówić o imprezach, bo dancehall myślę, że jakby nie jest kategoryzowany tak oficjalnie chyba jako styl socjalowy, tak jak nie wiem, bachata, zouk, ale imprezy grają tam, zdaje się, tak samo ważną rolę, czyli jest to taniec tańczony przez wszystkich, tak? To nie jest tak, że trzeba być tancerzem dancehallowym, żeby tańczyć dancehall. Jakby czym jest kultura imprez w ogóle na Jamajce? No bo tak tłumacząc obywatelowi Polski...
Jeżeli chodzi o kulturę imprez, no to jest w ogóle mega ważny element i dancehall się w ogóle zrodził na imprezach, bo to było tak, jak sound systemy właśnie zaczynały grać na ulicach, to zbierali się ludzie po to, żeby się spotkać, żeby nie wiem, zapomnieć o swoich problemach, żeby razem się pobawić, razem potańczyć i tak właśnie powstał dancehall, tak? Czyli dancehall, jakby taniec na wielkiej przestrzeni, ludzie się zbierali, żeby po prostu potańczyć, żeby no, w większości to były też ludzie z getta, gdzie no, mieli bardzo dużo swoich problemów na co dzień. Więc ta kultura imprez jest takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem. Na Jamajce imprezy, no teraz wiadomo jaki jest czas, że to się trochę zmieniło i tak się nie dzieje przez pandemię, ale jak nie było pandemii, no to imprezy odbywają się tam od poniedziałku do niedzieli. często po kilka na noc. Często pierwsza impreza zaczyna się, dajmy na to, pierwsza, druga w nocy, więc my często jak przychodziliśmy do domu po całym dniu, była 20, to kładłyśmy się spać, wstawałyśmy tam koło północy pierwszej i szłyśmy na imprezę z jednej na drugą, z drugiej na trzecią i kończyło się nad 8, 9 rano, tak? Dla nich to jest taki lifestyle. No, u nich nie istniałaby ta kultura ogólnie. No, tam promowane są nowe utwory, tam tancerzy się zbierają, żeby się pokazać i pokazać swoje nowe kroki. Pojawiają się też artyści dancehallowi i ludzie chodzą nadal tak jak ileś tam lat temu, zapomnieć o swoich problemach. Tak samo teraz przychodzą, bawią się razem, pokazują swój strój, który jest przygotowywany cały wieczór. I no myślę, że to się nie zmieni i nawet teraz, jak jest pandemia, to gdzieś tam widzę jakieś filmiki, że jakieś takie nielegalne troszkę imprezy się odbywały, więc jakby Jamajczycy nie wyobrażam sobie, żeby nagle przestali te imprezy robić. Chociaż wiadomo, że rząd, policja troszkę tam wpływał na to i wiele imprez takich ulicznych zostało zamkniętych po prostu.
Ty byłaś wielokrotnie na Jamajce. Pierwszy raz pojechałaś na zawody i wiem, że z tymi wyjazdami twoimi łączą się przeróżne historie, więc gdybyś mogła nam przytoczyć, trochę opowiedzieć twoje pierwsze, przede wszystkim pierwsze doświadczenia wyjazdu na Jamajkę i kolejne.
Tak, no generalnie kiedyś się śmiałam, że muszę napisać książkę o tym, bo to jest no mega, teraz jest dla mnie śmieszna ta historia, ale wtedy no przyznam, że trochę stresu się zjadło, ale wierzę też, że nic nie dzieje się tak bez przyczyny i oczywiście po upływie czasu potrafię znaleźć dużo dobrych stron, że się tak stało. Mój pierwszy wyjazd no to był dosyć, można powiedzieć, hardkorowy i taki z przeżyciami, bo pierwszy właśnie wyjazd był nagrodą w ramach tego, że wygrałam moje pierwsze mistrzostwa Polski i zostałam tą wreszcie Dancehall Queen. Ale się okazało, że biletu nie ma, chociaż był tak opisany w nagrodzie, że jest. Na szczęście zlitował się jakiś pan sponsor i kupił mi bilet, ale bilet standby, czyli to jest taki bilet, że można wsiąść do samolotu, tylko jak jest miejsce w tym samolocie. No ale że ja byłam bardzo już tak podekscytowana, to mi było wszystko jedno, jak to się odbędzie i że mogę siedzieć i czekać, aż będzie miejsce w samolocie. No ale leciałyśmy tam większą grupką i nasz lot wyglądał tak, że miałam 2 dni, żeby wyrobić sobie wizę do Stanów, bo leciałyśmy przez Stany. Na szczęście jakieś papiery udało nam się z tych zawodów załatwić, czyli lecimy rzeczywiście na zawody i potrzebujemy szybko wizy. Więc to był pierwszy stres. Pojechałyśmy do Berlina, gdzie spędziłyśmy noc i na lotnisku w Berlinie najpierw pani do mnie podeszła zapytać się mnie, czy jestem marynarzem. I to było bardzo dziwne pytanie. I ona, no tak, Boże, mam wizę tam C1. A mówię, że no nie, no, że to jest chyba wiza tranzytowa. No i to już był pierwszy stres, ale wróciła, okej, jest wszystko jakby okej, że przepraszam za tam stres. Po czym podeszłam do okienka już dać bilet i okazało się, że jest jakby pomylone moje imię i nazwisko, tak jak już mi wydrukowali ten bilet. No i mówię, no ale jak jest? I zamiast Urszula Fryc było, uwaga, Sryc Ulasyc. Nie wiem, kto jakby zapamiętam to do końca życia, że był Sryc Ulasyc zamiast Fryc Urszula. Więc ktoś, kto podawał moje imię i nazwisko, żeby zabukować mi bilet, nie wiem, jak to zrobił. Na co pani jeszcze w okienku powiedziała, że to nie szkodzi, że w ogóle może być do kilku tam pomyłek na bilecie, nie wiem. No i przepuścili mnie, dolecieliśmy do Nowego Jorku. W Nowym Jorku, jak pani wzięła mój bilet i powiedziała, że jestem inną osobą na bilecie, inną w paszporcie, że ona nie może mnie puścić ani w jedną, ani w drugą stronę, to już się popłakałam, to mówię, że już mam dosyć, już nie chcę lecieć na tą Jamajkę. Ale jakimś cudem, jak już zobaczyła, bo w jakim byłam stanie, to wybłagałam, żeby mi poprawiła ten bilet i wpisała też tam w system, że ja to jestem ja. Spędziłyśmy noc w Nowym Jorku, bo nie było już miejsc w samolotach, co było też fajnym przeżyciem, bo zawsze o tym marzyłam. No i później miałyśmy lecieć do Atlanty. Ja w ogóle pierwszy raz na Jamajkę leciałam ponad tydzień, więc to też jest hit, nie? Czy tam tydzień.
Bo to jest cały czas historia jednej podróży.
Tak, ja nadal lecę. Nadal lecę na Jamajkę.
Na zawody.
Na zawody. No i było tak, że w tej Atlancie nie było w ogóle miejsc w tym samolocie. A nie, jeszcze w ogóle z Nowego Jorku, przepraszam, do Atlanty było tak, że nie było miejsc. Znalazło się jedno. I ja tam byłam jeszcze z drugą dziewczyną, która miała drugie miejsce, zajęła wtedy na tych zawodach, z fotografką i taką panią promotor, która tam zajmowała się tymi zawodami, co ja brałam udział. No i w końcu one zadecydowały, dobra, to leć sama. I ja taka młoda dziewczyna, mówię, no dobra, nie? Jakoś tam wsiadłam w ten samolot sama, wylądowałam w Atlancie, nie wiedziałam, co mam robić, czy mam lecieć dalej do Montego Bay, czy mam zostać w Atlancie. Telefon mi się rozładowywał. Pamiętam, że coś ludzie na lotnisku się mną tam zajmowali, co było bardzo urocze. I jakoś później przez przypadek już znalazłam tę moją drugą, moją ekipę, która doleciała jakoś z tego Nowego Jorku. No ale oczywiście to już tak w skrócie, nie było miejsc w samolocie z Atlanty do Montego Bay bardzo długo. Zostałyśmy noc uwaga, kuzynki organizatora mistrzostw na Jamajce na osiedlu, gdzie mieszkały same czarnoskóre osoby. I to było też super przeżycie, bo no spędziłyśmy tam mega taneczny tak naprawdę wieczór, bo wszyscy wyszli z domków, zaczęliśmy tam, nie wiem, się zapoznawać, tańczyć i to było mega, mega fajne. No ale następnego dnia, to był chyba już czwartek, czyli dzień przed Mistrzostwami Świata, no już był taki stres, nie, że mogę nie dolecieć. No i też nie było biletów, długo bardzo czekałyśmy. Ja zapłakana, bo moim marzeniem największym było po prostu polecieć na Mistrzostwa Świata. No i tak już do finału dochodząc, doleciałam dzień po Mistrzostwach. W sensie jak doleciałyśmy na miejsce, to był poranek po Mistrzostwach i jak dojechałyśmy do hotelu, to widziałam, wiesz, tą dziewczynę, co wygrała w szarfie. Dziewczyny już, wiesz, rozmazane po występach tam. Zmęczone i świętujące i to było takie, z jednej strony się bardzo cieszyłam, że jestem w końcu na Jamajce, że moje marzenie się spełniło, a z drugiej strony miałam tak, no nie, wiesz, że po prostu kilka godzin tak naprawdę, nie? Więc bilety standby są bardzo fajne, ale nie jak się
na zawody.
Leci na coś ważnego. A z drugiej strony, no też tam miałam fajny wyjazd, bo zaczęłam właśnie poznawać tą kulturę od kuchni. Organizator właśnie tych mistrzostw też się tak chciał jakby odwdzięczyć i jakby przeprosić trochę za to, że tak wyszło i wziąłam udział w takich regionalnych mistrzostwach, na których zajęłam drugie miejsce, co też było fajnym przeżyciem, ale później też wylądowałam w szpitalu. To też jest fajna historia, ale to już może później. W każdym bądź razie... No ten wyjazd był, dużo miał takich historii właśnie pobocznych, ale dzięki temu może, że właśnie też poleciałam tam, nie wzięłam jeszcze udziału w mistrzostwach, nauczyłam się trochę, zobaczyłam jak ci ludzie żyją, jakie mają podejście do życia, jak ta kultura wygląda właśnie od korzeni, to może dlatego rok później jak pojechałam, to zajęłam to drugie miejsce. Może jakbym wtedy wzięła udział, może wcale by mi tak dobrze nie poszło, więc są plusy też tego. Aczkolwiek podróż chyba najbardziej stresująca, jaką miałam. Powrót również był stresujący, ale jakoś doleciałam do Polski.
No, ja znam różne historie z biletami i z podróżami, ale to jest najbardziej ekstremalne na pewno. Z tych, które znam, poza historią mojej koleżanki, która leciała na Peru przez Stany i też nie miała wizy i w ogóle też ma bardzo hardkorową historię, ale cieszę się, że doleciałaś i
tak
jak mówisz, rok później udało ci się zająć drugie miejsce, co jest ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę to, że no nie jesteś czarnoskórą dziewczyną, która wychowała się na Jamajce i po prostu od dziecka gdzieś tam na ulicy tańczyła, no to jest wielkie osiągnięcie. I w ogóle gratuluję.
Dziękuję.
Tak mówimy o tych zawodach i o tym, że tam tak leciałaś, że to było takie strasznie ważne. To chciałabym, żebyś dała trochę kontekstu właśnie, czym są zawody Dancehall Queen, które przez lata się odbywały. Czym one są dla całej tej kultury i dla w ogóle dla dziewczyn? Jak to w ogóle wygląda? Co to jest w ogóle?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o te International Dancehall Queen Competition, no to są zawody, które odbywały się na Jamajce przez wiele lat. I to są takie zawody, gdzie startują solistki. Przedstawicielki, można powiedzieć, danego kraju. No i walczą o tytuł tej International Dancehall Queen. Oczywiście tam są też inne tytuły nadawane, co jest moim zdaniem mega, mega super. Bo oprócz tego, że jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to jest też nagroda za najlepszą choreografię, którym właśnie jak ja wtedy zajęłam drugie miejsce, to dostałam też nagrodę za to i byłam w szoku w ogóle, że jeszcze właśnie dziewczyna spoza dostaje za tą najlepszą Best Dance Routine. Jest też nagroda za najlepszy kostium, bo to jest też bardzo ważny element, za chwilkę powiem. No i właśnie te zawody jakby zrzeszały wszystkie dziewczyny, które siedzą w Dancehall Queen stylu. Zazwyczaj jest tak, że dziewczyna, która wygrała w danym kraju, leci reprezentować właśnie swój kraj na Jamajkę. Aczkolwiek wydaje mi się, że później się to troszkę zmieniło, bo na przykład było, nie wiem... 5 reprezentantek Japonii albo na przykład 6-7 dziewczyn z Jamajki, więc to nie zawsze były dziewczyny, które tam wygrały contest w swoim kraju. No i wszystkie walczymy o ten główny tytuł, ale fajne jest to, że oprócz tego mieszkamy przez ten tydzień razem, wspólnie przygotowujemy taką choreografię, taki opening dance, gdzie jak są wybory miss i prezentują się wszystkie miski na początku, no to my tak samo mamy jakiś tam właśnie przygotowany taki show na sam początek, po czym każda podchodzi z mikrofonem. To była taka dla mnie stresująca opcja, bo przed ogromnym tłumem trzeba się przedstawić i coś powiedzieć. No i większość osób tam, wiadomo, tancerek tak skromnie trochę, ale było dużo takich, które już samym tym, jak się przedstawiły, jednoczyły sobie tłum i to było mega fajne. No i potem właśnie opening dance po kolei jesteśmy wyczytywane z listy. Są trzy rundy takie główne, do których same przygotowujemy muzykę, wybieramy sobie muzykę. Szykujemy swoje kostiumy, no i przedstawiamy na scenie jakąś historię, tak? Czyli pokazujemy swoje najlepsze umiejętności, swój styl. No i walczymy, tak? No bo po każdej rundzie odpadają uczestniczki, aż taka finałowa, myślę, chyba piątka jest na samym końcu.
A kto o tym decyduje? Jest jury?
Tak, jest co roku jury. Składają się na nie różne osoby, bo tam czasami są jacyś celebryci, czasami są artyści, tancerze. Kilka różnych osób jakby z różnych dziedzin, ale nie ukrywam, że bardzo dużą rolę odgrywa publiczność. Jeżeli tancerka wychodzi i jest cisza i słychać tylko takie świerszcze, to już wiadomo, że będzie jej ciężej jakby przejść dalej i publiczność odgrywa bardzo dużą rolę. Tam po prostu jak im głośniej, tym lepiej dla uczestniczki tak naprawdę.
Czyli publiczność jest bardzo ekspresyjna.
Tak, tak, bardzo, ale to czasem idzie w dwie strony, bo było kilka takich incydentów, że jak ogłosili werdykt, to zaczęli rzucać na przykład butelki na scenę, bo nie spodobało im się, że wygrała na przykład dziewczyna z Kingston, a nie z Montego Bay. Więc no to idzie w dwie strony, że to z jednej strony możesz dostać naprawdę duży doping, co też jest w ogóle dziwne, bo ta dziewczyna, która wygrała, co dostała później butelkami, miała przeogromny doping, ale najwyraźniej kontest się odbywa też w Montego Bay, więc tam w większości ludzie są z Montego Bay. No byli niezadowoleni, że dziewczyna nie wygrała od nich, nie? Więc chcieli to w jakiś sposób pokazać. No ale jest to fajne naprawdę przeżycie, bo mówię, mieszkamy też razem przez jakiś czas, jesteśmy też lokowane w pokojach razem, więc przyjaźnie się nawiązują na całe życie. Dzięki temu też jak ja właśnie kilka lat później poleciałam do Japonii, no to miałam koleżanki, tancerki właśnie z zawodów, z którymi mogłam się spotkać, które się tam nami zajęły i oprowadzały i pomagały nam w czasie tego pobytu.
No to jest w ogóle dla mnie fascynujące, że jest dancehall w Japonii. Jakby myśląc o takiej tradycyjnej Japonce, ciężko mi sobie wyobrazić, że tańczy dancehall. Czy rzeczywiście tam jest to w ogóle duże zjawisko?
Bardzo duże zjawisko. Ja też wiedziałam, że jakby dancehall i ogólnie Karaiby są popularne w jakimś stopniu w Japonii, ale dopóki tam nie pojechałam, to chyba nie wiedziałam, że aż na taką skalę. I rzeczywiście zawsze na zawodach Japonki były najbardziej wystrzelonymi uczestniczkami, w sensie takim pozytywnym, że raz, że miały super kostiumy. No wiadomo, że w Japonii też dostęp do szalonych ciuchów i rzeczy jest większy. No one były takie po prostu aż w środku tej kultury, że tak widać, że siedzą w tym na maksa. No i właśnie jak poleciałyśmy sobie do Japonii i ja miałam też te znajomości z zawodów, to raz, że zostaliśmy bardzo miło przyjęci, jak to w Japonii właśnie gościna, to jest naprawdę na wysokim poziomie. Zorganizowano nam warsztaty, które prowadziłam ze swoją przyjaciółką, właśnie Michaliną Rudek, która też tańczy dancehall. Miałyśmy pokazy tam i ogólnie zabierali nas codziennie na imprezy dancehallowe i tak jak na Jamajce się odbywają codziennie. Nie wiem jak teraz, my byłyśmy w czerwcu, więc może to też był taki okres. To u nich tak samo, od poniedziałku do piątku imprezy jakieś dancehallowe, ludzie się zbierają, tańczą. Właśnie ta kultura sensystemowa też jest fajnie rozwinięta. W internecie można znaleźć filmiki z imprezy sensystemowej na stadionie, gdzie cały stadion jest w ogóle zapełniony i ci ludzie tam właśnie mocno wspierają i reggae, i dancehall. Teraz też soca, bo soca też zaczęła być coraz bardziej popularna i tam też mają nawet swój karnawał, już w zeszłym roku się odbył we wrześniu. Dużo Japonek też się na jakiś czas przeprowadzało na Jamajkę i tam działało, więc jak najbardziej. Miałam taką właśnie sytuację z Kiski, z tancerką z Japonii, że poznałam ją no chyba to był 2009 albo 2010 rok, brała udział w zawodach. I później spotkałyśmy się rok później tam na Jamajce. Ja mówię, o, że Kiski znowu jesteś coś tam. A ona mówi, nie, no nie, że ona w sumie przyleciała rok temu i się tak spodobało, że już została. A ja mówię, no, jestem w stanie to zrozumieć. I siedzi tam chyba do tej pory właśnie.
A czy te zawody nadal się odbywają? Jak to wygląda w ostatnich latach? Bo ty pojechałaś pierwszy raz, kiedy wygrałaś konkurs Dance Hall Queen w Polsce. Później wielokrotnie wyjeżdżałaś jeszcze sama. Później, z tego co wiem, sama organizowałaś innym dziewczynom możliwość wyjazdu. Tak. Jak teraz wygląda cały system konkursowy, jeżeli chodzi o Dance Hall?
Tak, no już od kilku lat niestety się nie odbywają te zawody. Był taki rok, że nawet już dziewczyny poleciały tam i część z różnych krajów i okazało się, że w tym roku niestety się nie odbędą. Główne powody, jakie podano, to że była w tym czasie niebezpieczna sytuacja w Montego Bay i trochę się bano, żeby po prostu zorganizować je, tym bardziej, że tyle obcokrajowców przyleci wtedy. A dwa, że był problem ze sponsorem, no ale od tamtej pory jakby się nic nie ruszyło i niestety nie są organizowane te zawody. Natomiast tak, ja w Polsce od kilku lat organizuję Slavic Dance Hall Queen i początkowo jeszcze jak się zawody odbywały, to główną nagrodą był właśnie bilet na Jamajkę i wzięcie udziału w Mistrzostwach Świata. Natomiast teraz jak się nie odbywają, połączyłam siły z Queens on Top, organizowane przez Ale Vanille, taką naprawdę super tancerkę, moją przyjaciółkę z Włoch, która też zajęła w którymś roku drugie miejsce, tylko teraz nie pamiętam, w którym dokładnie.
A czy kiedyś jakaś nie Jamajka zajęła pierwsze miejsce na Jamajce?
Tylko 3 razy w historii tych zawodów. Raz to była Japonka, właśnie Junko, która też była jakby osobą, która bardzo rozpromowała dance hall właśnie w Japonii. Raz to była właśnie dziewczyna Momo z Kanady, białoskóra. No i raz była Smiley ze Stanów Zjednoczonych.
A teraz jeszcze wracając do, bo zaczęłaś mówić o zawodach, o tym, że już się nie odbywałem na Jamajce i ty teraz łączysz siły tutaj w Europie.
Tak, połączyłam siły właśnie z Ale Vanille. Robię coś na zasadzie Slavic Dance Hall Queen meets Queens on Top. Dzięki temu raz, że więcej dziewczyn otrzymuje tytuły w tych zawodach, to dwa, główna zwyciężczyni jedzie na finał, który odbywa się w Portugalii, ten właśnie Queens on Top, gdzie spotyka się z uczestniczkami z innych krajów.
Zaczęłaś mówić o strojach, o w ogóle kobiecości i kobiecość jakby w Polsce rozumiana, czy w ogóle w Japonii też, a kobiecość jamajska jest trochę inna? Czy możesz opowiedzieć trochę o różnicach? Czym w ogóle, co to znaczy kobieca kobieta na Jamajce i w którą stronę też dziewczyny się stylizują?
Rzeczywiście troszkę się to różni, aczkolwiek widzę, że się zmienia mocno. No i też jakby co innego, jak popatrzymy na dziewczyny, które siedzą w kulturze dancehallowej i jamajskiej, bo nawet w Polsce, jeżeli widzę dziewczyny na zawodach, no to bardzo mocno idą w tą stronę jamajską, tak? Także jakby czują się w tym pewnie i jakby, zwłaszcza jak się rozumie tą kulturę, to...
A co to jest kultura jamajska? Bo mówisz, że idą w tą stronę? To,
w sensie
co to
chodzi
znaczy?
Mi o tą kobiecość jamajską właśnie, że moim zdaniem kobiety na Jamajce, ogólnie na Karaibach, są bardziej pewne siebie. Nie przykładają aż takiej wagi do tego, nie wiem, jaką mają tuszę, czy są większe, mniejsze. Bardzo kochają eksponować swoje ciało, nie wstydzą się go. U nas też powoli wchodzi to body positive i też się zmienia w głowach ludzi jednak, że nie tylko jak ma się rozmiar taki czy taki, to jest się pięknym, tylko po prostu trzeba akceptować to, jak się wygląda. Nie wstydzą się też ubierać kuse stroje i no wiadomo, że tam jest też trochę cieplej, no ale to nie do końca też chodzi o to, że jest ciepło, tylko po prostu lubią się czuć seksowne, lubią się czuć podziwiane, lubią eksponować, nie wiem, poślady i trzęść nimi. I rzeczywiście tutaj w Polsce też dziewczyny, które startują w zawodach, szykują sobie stroje. W większości jest to właśnie pod taki, można powiedzieć, styl jamański, jeżeli chodzi właśnie o to fashion i mody i tak dalej. No ale wiadomo, że jak popatrzymy na takie imprezy w Polsce, no to mam wrażenie, że dziewczyny bardzo dużo myślą, co na siebie włożyć, żeby nikt, nie wiem, krzywo nie patrzył, nie? I ja nawet miałam taką rozmowę z moją przyjaciółką Olą Lębą, z którą byłam na Trinidadzie, że w pewnym momencie tak sobie siedziałyśmy, rozmawiałyśmy i ona mówi, że ona się tak cudownie tu czuje, bo się nie musi zastanawiać, co ma na siebie włożyć na imprezę i że może chodzi rzeczywiście ubrana tak, jak jej się podoba, w takich kolorach, jak jej się podoba. Ja mówię, no kurde, no rzeczywiście, ja zawsze jak wychodzę na imprezę, to mam takie, nie, no dobra, te spodenki za krótkie, albo to gdzieś tam za bardzo odkrywa. A tam po prostu, Myślę, że to też jest związane z tym, że panowie dają takie poczucie dziewczynom na Jamajce, nawet jak jest ta dziewczyna troszkę większa, taka fluffy, to oni tam ją hołdują i w ogóle chcą z nią tańczyć i uważają, że to jest piękne i widać po tych dziewczynach, że są po prostu pewne siebie i nie zwracają uwagi na to, że komuś się coś nie podoba. Nie? U nas jeszcze trochę widzę, że nie jest to aż na takim poziomie, ale się mocno zmienia, co mnie mega cieszy.
Zaczęłaś mówić o Soce i o Trinidadzie. Na wstępie zapowiedziałam, że będziemy o tym mówić, więc odczaruj nam, czym jest ta magiczna Soca i skąd ty się wzięłaś na tych egzotycznych wyspach.
Jeżeli chodzi o Soca, jest to styl przede wszystkim muzyczny, pochodzący z Trinidadu i Tobago, stworzony przez Garfielda Blackhama. Ten styl jest nazywany też Soul of Calypso.
A czym jest Calypso?
No właśnie, też elementem Soki. Calypso to też rodzaj muzyki, tyle że ma swoje korzenie w dużo starszym okresie, bo gdzieś tam już pojawiał się w czasach niewolnictwa, kiedy niewolnicy byli zwożeni na plantacje cukrowe na Trinidad i wywodzi się właśnie z takiego stylu Calypso. To jest też ciekawa historia, ale bardzo długa i generalnie początki tego kalipso było takie, że często niewolnicy na tych plantacjach śpiewali te pieśni w taki trochę szyderczy sposób przeciwko właścicielom plantacji i często właśnie wpadła tak, żeby oni nie rozumieli, o czym oni śpiewają, że mogli się porozumiewać między sobą tym stylem muzycznym. Niekoniecznie był on zrozumiały właśnie dla tych plantatorów. To calypso rozwinęło się w calypso, natomiast soca właśnie nazywana jest Soul of Calypso, jest połączeniem muzyki calypso, muzyki takiej West Indies i tymi afrykańskimi też rytmami. Twórca soki starał się tak połączyć to wszystko i żeby zjednoczyć też właśnie ludzi na Trinidadzie. To też była bardzo mocno skolonializowana wyspa, więc nawet jak się tam właśnie poleci, to widać wśród ludzi, co moim zdaniem jest przepiękne. No i łącząc właśnie te wszystkie nurty, stworzył coś tak oryginalnego jak Soca. Chciał też jakby troszkę tą młodszą generację przekonać do tej muzyki, bo calypso zaczęło troszkę być mniej popularne, zwłaszcza właśnie w tej młodszej grupie, więc on tak jakby chciał to dalej napędzać, żeby ta tradycyjna muzyka Trinidadu tam cały czas gdzieś się pojawiała.
I ty pojechałaś na Trinidad, bo...
Pojechałam na Trinidad, bo to było zawsze moje marzenie i generalnie jak poznałam dancehall, to w tym samym czasie poznałam Soca. Jakby początkowo nie rozróżniałam tych dwóch styli, to się przyznaję, i wydawały mi się one mega podobne, ale to były same początki. I właśnie też takim momentem przełomowym było, jak się przeprowadziłam do Warszawy i zamieszkałam właśnie z moim przyjacielem Piotrkiem Kolonym, o którym wspominałam, jak zobaczyłam go, jak tańczył kroki dancehallowe. I on był generalnie... chyba pierwszą albo pierwszą osobą, która tak naprawdę siedziała w Soce tutaj w Polsce i mocno promował ten styl, gdzieś tam wrzucał na pierwsze portale internetowe jakieś informacje i utwory na ten temat. I on mnie tak trochę uświadomił o różnicach właśnie, znaczy trochę, bardzo mnie uświadomił o różnicach między właśnie Soką, dancehallem i tak razem mogliśmy sobie właśnie na ten temat porozmawiać. Więc Soca była jakby w moim życiu cały czas i to była muzyka, która zawsze... była takim moim mood boosterem i zawsze w momentach cięższych można powiedzieć, że mnie wyciągała z tych momentów i pomagała mi w takim życiu codziennym. Ale na tamten moment bardziej się skupiłam na dancehallu, bo to było dla mnie takie fascynujące tanecznie, że tu są kroki, mają swoje nazwy, że coś tam. No, nie było też zawodów, a ja byłam wtedy mocno też skupiona na takich rzeczach. Natomiast no, Soca zawsze była w moim serduszku i gdzieś tam bardzo mi się marzyło, żeby polecieć na karnawał, żeby zgłębić właśnie u źródła i gdzieś tam czułam, że to jest mój klimat. No i pewnego dnia stwierdziłam, że dobra, byłam tyle razy na Jamajce, czas na inne wyspy i czas poznać ten karnawał.
No na Jamajce jest kultura karnawału, tam odbywa się?
Czy jest, raczej jest też karnawał, z tego co pamiętam, bo w kwietniu się odbywa. Ja nie byłam nigdy na karnawale na Jamajce, mam nadzieję, że kiedyś będę mogła być, ale od osób, które były właśnie, no, różni się trochę i tam jest bardziej ten karnawał, można powiedzieć, na Jamajce dla tych osób z Uptown, czyli tych jednak... niekoniecznie związanych z kulturą dancehallową, gettem i tak dalej, ale ponoć też jest bardzo fajny i warto. I też grana jest tam Soca, ale właśnie to jest też różnica, że na tym karnawale jamajskim jest grany na Soca i dancehall. Na takim karnawale właśnie na Trinidadzie nie ma szans o dancehall. Więc jakby to jest stricte ich tradycyjne, co moim zdaniem jest super, że dbają o to, nie, żeby zachować tą tradycję. Na imprezach gdzieś tam innych jak najbardziej jest dancehall i też się staje coraz bardziej popularny, ale głównie jest gra na soka. No i pewnego dnia mówię, dobra, lecę. Zapytałam moich przyjaciółek i one tak stwierdziły, kurde, że też by chciały i Michalina z Olą właśnie poleciały ze mną po raz pierwszy, no i się wszystkie zakochałyśmy po prostu, także nie było opcji, żebyśmy za rok nie poleciały, nie? Więc a rok później właśnie też Piotrek z nami poleciał. I to też jest taka super historia, że Ola i Piotrek są parą już od jakiegoś czasu i to też jest było takie, ja z boku, to fajnie było mi tak obserwować, że znałam ich oboje i w pewnym momencie się połączyli w mega fajny związek. Tak naprawdę Piotrka to było jeszcze większe marzenie, bo on przede mną jeszcze tam słuchał Soki i to była jego miłość zawsze, więc to było mega fajne, że mogliśmy wszyscy razem tam polecieć i spędzić czas podczas karnawału.
A czym jest dancehall na Jamajce, czym jest Soka dla ludzi z Trinidadu i Tobago? Jak w ogóle, jak widzisz te różnice? Co bardziej w ostatnim czasie przyciąga cię jednak na te wyspy?
Myślę, że zarówno dla osób na Jamajce dancehall, jak i Soka na Trinidadzie, no jest jakby nieodłącznym elementem życia i ich kultury. Oni bardzo mocno w tym siedzą, no i żyją tak naprawdę tą kulturą i to jest fajnie, że ten taniec jest takim nieodłącznym elementem. U nas jednak no, nie do końca mamy jakieś tańce tradycyjne i część rodzin jakby to celebruje, a tam no, na przykład na Jamajce dancehall jest nawet puszczany w sklepach z odzieżą czy w supermarkecie, słychać go na ulicach, to samo jest z Soką na Trinidadzie, głównie oczywiście w tym okresie karnawału. Ale nawet jak byłam poza, to gdzieś tam słyszałam, nie? Że to jest jakby element życia.
U nas poloneza ciężko.
No tak, to
coś... Tak sobie wyobrażam, że tak sobie to trzeba przyrównać, nie?
Maxa, że, tak. Nie? Więc myślę, że to jest też ten... Oczywiście ja też, też grałam.
Rodzinnie poloneza sobie tak. Zatańczymy tam.
A tam właśnie no, ja poznałam w ogóle cudowną rodzinę na Trinidadzie. Jestem zakochana i chcę, żeby też, nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś będą mogli tu do Polski przylecieć. I właśnie jak latamy, to mieszkamy z nimi. Co też jest w ogóle ciekawą historią, bo ja ich poznałam dzięki jednej z organizatorek International Dancehall Queen Competition, Trinisi, która jest też promotorką imprez właśnie karaibskich, mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale urodziła się na Trinidadzie i też to wyszło przez przypadek, z nią rozmawiałam, to mówię, ale co na Trinidad? Zapomniałam w ogóle, że ona jest z Trinidadu, chociaż ma ksywę Trinisi. I właśnie ona mówi, no ja przecież mam tam ciocię, że też czekaj, to ci tam zapytam, może was przenocuję i coś tam oczywiście tam za odpłatę i tak dalej, no ale bezpieczniej zawsze. I po prostu tak się zaprzyjaźniliśmy z tą całą rodziną i dzięki też, myślę, nim poznałam bliżej tą kulturę na Trinidadzie i Sokę i wszystko, bo jakby miałam to od kuchni, więc jak tylko tam wracam, no to chętnie właśnie do nich i bardzo dużo się też uczę, nie?
A właśnie wspomniałaś o tym, że urodziny będzie bezpieczniej, czy twoje, bo latałaś często sama albo z innymi dziewczynami, czy na Trinidad, czy na Jamajkę, czy miałaś jakieś niebezpieczne sytuacje, czy polecasz w ogóle wyjazd tam dla dziewczyn, żeby pojechały same, czy to jest bezpieczne?
Jak najbardziej polecam, ale też jak we wszystkich takich miejscach, które są zupełnie jakby innym światem dla nas, należy sprawdzić wszystkie miejsca, bo właśnie też z tym noclegiem na Trinidadzie było tak, że no właśnie ta Trinisi tam, wiesz, ogarnęła nam, no ale przez jakiś czas ta ciocia nam nie odpowiadała, ciocia oczywiście, ja też tak mówię, ciocia teraz nie odpowiadała, więc my zaczęłyśmy sobie szukać na wszelki wypadek czegoś i przez Airbnb chyba coś tam po prostu zabukowałyśmy i w rozmowie właśnie z Trini tam coś rozmawiamy, ja mówię, no, że coś tam sobie zabukowałyśmy na wszelki wypadek, ona, no to mi pokaż, nie? I nagrała mi wiadomość, voicemail i ja już wiedziałam, że jest nie tak, jak zobaczyła ten link i po prostu takiego ochrzanu dostałam, że poczułam się jak taka mała dziewczynka. Powiedziała, że co my sobie wyobrażamy, że to jest taka dzielnica, że nie ma szans w ogóle, że jest niebezpiecznie, że weźcie to, w ogóle odbukujcie, nie ma opcji. No i dopiero wtedy ona też mi tak uświadomiła, że pewnie tak jak na Jamajce są takie miejsca, żebym nie zabukowała sobie na pewno domku czy tam mieszkania, no tak samo jest właśnie na Trinidadzie. I są takie miejscówki, że wiadomo, że nie można tam się samemu wybierać, zwłaszcza jak już jest ciemno i też teraz na przykład była akcja przez jakiś czas, na Trinidadzie, że ginęły, najpierw było zaginięcie jakichś młodych dziewczyn, później się okazało, że są zamordowane i to było tak tydzień w tydzień po prostu kogoś znajdywali, jakieś nastoletnie dziewczyny. Więc to są rzeczy, których my sobie lecąc gdzieś, wiesz, mam w głowie Palemki, plaże, jakiś karnawał, coś tam, a nie myśli się właśnie, że tam też jest przestępczość i po prostu trzeba uważać, być ostrożnym, nie zapuszczać się nigdzie samemu, bo też słyszałam dużo historii właśnie moich znajomych i jednak mieli gorsze sytuacje niż ja z przystawianiem broni i jakimiś kradzieżami czy grożeniem. Przede wszystkim no, mądra, taka rozsądna głowa i zawsze bezpiecznie mimo wszystko z jakimś tak zwanym lokalsem po prostu chodzić niż...
No tak, bo ty miałaś to szczęście, że zawsze wchodziłaś w jakieś konkretne środowisko, które cię akceptowało, na miejscu kogoś znałaś, tak, i tak, pokazywał tak, ci, gdzie bywać, gdzie nie bywać.
Na Trinidadzie to w ogóle my byłyśmy aż zszokowane tą otwartością i taką chęcią pomocy bezinteresownej, że a tu was tu zawieziemy, tu coś wam zrobimy, tu w ogóle dajcie mi znać po próbie, to przyjedziemy, coś takiego, po prostu u nich to jest naturalne. No możliwe, że też trafiłyśmy na takich ludzi, ale to było bardzo pomocne i fajne też.
I co w związku z tym? Jakie masz plany na przyszłość, najbliższą czy trochę dalszą? Bo wiem, że póki co mieszkasz w Polsce, jesteś pięknie opalona, nie wiem skąd.
Byłam na kajakach i naprawdę, ja w ogóle dopiero wczoraj popatrzyłam, że rzeczywiście się opaliłam, ale tak, kajaki polskie polecam.
Czy dalej planujesz mieszkać w Polsce i promować kulturę, czy zamierzasz wyjechać? Wiem, że jakby pandemia wszystkim wszystko pomieszała i ciężko jest deklarować się na cokolwiek. Niemniej chciałabym Cię dopytać trochę o Twoje plany.
No nie ukrywam, że bardzo tęsknię zarówno za Jamajką, jak i Trinidadem. I przez to, że też mam tam bardzo dużo znajomych, przyjaźnie nawiązane i miałam też sporo planów związanych z jedną i z drugą wyspą. Na pewno bym chciała wrócić na Jamajkę, żeby troszkę pobyć z tancerzami stamtąd, pobrać lekcje i jakby odświeżyć sobie tą jamajską energię, no bo nie byłam już kilka lat. Wcześniej latałam co roku i ta przerwa, tak odczuwam ją troszkę, tęsknię po prostu za tym klimatem. To na pewno tak chociaż na 3 tygodnie, miesiąc bym chciała polecieć, no a na Trinidad to jednak mnie ciągnie na dłużej. Chyba też ze względu takiego, że chciałabym jeszcze lepiej poznać tą kulturę i czuję taki trochę niedosyt i chciałabym z tymi ludźmi pobyć po prostu, pouczyć się, połajnować z moimi przyjaciółmi, Luną, Miksanderem i ogólnie pobyć też z tą rodziną. Ale gdzieś tam z tyłu głowy mam też inne wyspy, no i po prostu nie wiem skąd brać na to pieniądze, ale coś na pewno wymyślę, bo i chciałabym odwiedzić Grenadę, i chciałabym odwiedzić St. Lucie i Barbados, więc nie wiem jak to zrobię, ale taki jest plan.
Piękny plan. Trzymam kciuki, żeby się udał i dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.